Aleluja. Wielka radość być znowu z Wami, bracia i siostry. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od zboru Brzegu, gdzie w ubiegły weekend miałem przyjemność głosić Słowo Boże. Zbór tego samego ducha, więc była radość i dobrze było być z nimi. Chociaż najlepiej jest mi z Wami, to już się powtarzam za każdym razem, ale taka jest prawda. Też dziękuję serdecznie za tę pieśń, którą teraz zaśpiewaliśmy. Pieśń, którą śpiewali, pamiętacie, ludzie na Titaniku, gdy tonął. Byli tam ludzie wierzący, zaintonowali pieśń i te ostatnie chwile śpiewali i kierowali myśli ku Bogu. I brat Gabriel dzisiaj rozpoczął nabożeństwo, mówiąc, że jest powód do radości. Tym powodem, tym wielkim powodem do radości jest nasze dziedzictwo, jakie Bóg nam wyznaczył w niebie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. To jest nasza nadzieja, słuchajcie. To właśnie dlatego, że wierzymy, to dziedzictwo przygotowane dla nas w niebie. Możemy się weselić, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, jesteśmy zasmuceni rozmaitymi doświadczeniami. A prawda jest taka, że tutaj po drodze, pomimo tego, że mamy tak wspaniałe dziedzictwo w niebie, taki wspaniały cel wyznaczony, że tutaj po drodze nam się czasem rozmywa nasze życie, nasza radość gdzieś znika, że czasem gdzieś nasze priorytety się mieszają i są chwile w życiu, że my, którzy się zdeklarowaliśmy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, że idziemy do Królestwa Bożego, damy się czasem odciągnąć od naszych celów i zająć się sprawami, na tyle zająć się sprawami doczesnymi, że gdzieś ten cel główny naszego życia zostaje przysłonięty i tracimy kierunek, i tracimy radość, popadamy w duchowy marazm. Dlatego też dzisiaj chcę razem z Wami znowu zebrać nasze myśli na tym celu podstawowym. Chciałbym, żebyśmy posłużyli się w tym celu historią ze Starego Testamentu, a zaczniemy od przeczytania dwóch, trzech wersetów z Księgi Aggeusza. Księga Aggeusza, rozdział pierwszy, i czytamy od 7 wersetu. Strona 1005, jakby ktoś szukał, to prorocy mniejsi, trudno odnaleźć tę księgę. Czytamy. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, ale oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. W jakich okolicznościach prorok Aggeusz wypowiedział to słowo Pana do Izraela? Otóż z historii wiadomo, że w roku 539 przed narodzeniem Chrystusa król Persji Cyrus po zwycięstwie nad Babilonią ogłosił wolność religijną dla wszystkich podbitych przez Babilończyków narodów. Persja z tego słynęła, że dawała wolność ludziom, każdy mógł wierzyć jak chce. A jeśli chodzi o Żydów, to ten król Cyrus wydał osobny dekret. Jest on dwukrotnie wymieniony w Słowie Bożym, a my zajrzyjmy do Księgi Ezdrasza, do rozdziału pierwszego. Ta księga Ezdrasza zaczyna się od następujących słów. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie, w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przewodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. I jeszcze tam były inne szczegóły związane z tym dekretem. Ale najkrócej, próbując zebrać główne myśli z tego dekretu, polegało to na tym, że król Cyrus pozwolił Izraelitom, którzy byli już 70 lat w niewoli, jak wiemy, w Babilonii, pozwolił im wracać do swojego kraju, wracać do swojej ziemi. Następnie wydał zezwolenie na odbudowę świątyni, która została przez Babilończyków zburzona, jak wiecie. Były gruzy i trzeba było to odbudować. Mało tego, król Cyrus nakazał zwrot naczyń złotych i srebrnych, które Babilończycy zagrabili ze świątyni w Jeruzalemie. Więc wszystkie te naczynia mogli zabrać z powrotem. Nakazał też tym ludziom, pośród których Izraelici mieszkali w czasie niewoli babilońskiej, aby wsparli tych, którzy chcą wracać, odbudowywać świątynię, odbudowywać miejsce czci dla Boga Jahwe. A także, i to już jest w ogóle bardzo dziwne, polecił, aby ze skarbu Persji, ze skarbu państwa, jakbyśmy powiedzieli, subwencjonować odbudowę świątyni w Jerozolimie, czyli środki, regularne środki na odbudowę tej świątyni. W Ezdrasza w 6 rozdziale, w 8 wersecie jest napisane: ode mnie tedy wychodzi rozkaz, jak macie postąpić ze starszyzną judejską w sprawie budowy tego domu Bożego. Z królewskich dochodów podatkowych z zarzecza będziecie punktualnie pokrywać tym mężom koszty budowy, aby nie została wstrzymana. Niezwykle, niesamowita rzecz się stała, że pogański król został tak przez Boga poruszony, żeby synom Izraela umożliwić odbudowę i nie tylko umożliwić, ale wesprzeć ich w tej odbudowie. No i powrót Żydów, nie wdając się w szczegóły, odbywał się stopniowo. To nie było tak, że wszyscy naraz tam poszli, pewnymi etapami. No i rozpoczęto, mając taką dobrą przychylność, dobrą atmosferę dla tej sprawy, przystąpiono do odbudowy Domu Bożego. Kamień węgielny położono w 536 roku przed narodzeniem Chrystusa. Rozpoczęli. Ale wkrótce pojawiły się trudności. Zasmuceni zostali różnorodnymi doświadczeniami, jak to u Piotra żeśmy dzisiaj przeczytali. Pojawiły się trudności, po pierwsze takie, że gdy Izraelici powrócili, to Samarytanie, którzy, jak znamy historię, Samarytanie to część takich rodowitych Żydów zmieszanych z pogańskimi narodami, które z kolei Babilończycy sprowadzili, jak uprowadzili Izraelitów gdzieś tam w świat, to tu sprowadzili pogańskie narody i one się wymieszały. I Samarytanie po tych 70 latach, już tacy zmieszani z tymi pogańskimi narodami, zgłosili się, że skoro ci zaczynają odbudowywać, to oni też chcą odbudowywać. A Izraelici powiedzieli: nein, My sami będziemy odbudowywać. Nie godzi się, żebyście wy przykładali rękę do dzieła Bożego. No i się zaczęło tarcie, zaczęło się napięcie. I to już spowodowało pewien zastój czy upadek ducha. Poza tym Żydzi po powrocie z niewoli babilońskiej żyli w trudnych warunkach bytowych, o tak by można powiedzieć. Ciężko im było, dachu nad głową nie za bardzo mieli, bo tego kredyty pobrane, wtedy jeszcze nie było kredytu, ale mieli takie rozmaite trudności. Mało tego, wkrótce zmarł ten król Cyrus i wewnątrz Persji pojawiły się trudności trwające wiele lat. Starania się tam powiedzieć innych o władzę, to spowodowało, że przychylność czy pewność tej przychylności została podważona, przychylności dla odbudowy świątyni w Jerozolimie. Ponadto jeszcze przyszła zła pora, jeśli chodzi o pogodę i zbiory, te pierwsze zbiory, Żydzi tam, na których się spodziewali, okazały się bardzo liche, bardzo słabe. Mróz może przyszedł, tak jak w tym roku, i 80% rzepaku i tak dalej wymarzło i teraz oto będzie kryzys w rolnictwie i w tych ogrodach, w winnicach były słabe plony. I to spowodowało, że jak z takim zapałem zaczęli, mając takie poparcie, takie wspaniałe cele przed sobą, to zmarnieli w tym swoim w zachwycie i wkrótce ogólne przygnębienie, marazm taki duchowy, psychiczny ich ogarnął. I tak przerwali odbudowę. Zaczęli, tak się zanosiło, że będzie wspaniale, i przerwali tę odbudowę. I wtedy właśnie wystąpił Aggeusz w 520 roku. Czyli jak w 536 rozpoczęli odbudowę, trochę pobudowali, i na wiele lat to się zatrzymało. Stanęli w miejscu. Tego dzieła Bożego nie kontynuowali. Co wtedy robili? No przecież nie siedzieli z założonymi rękami. Nie siedzieli, źle jest i tak dalej. W tym okresie, gdy dzieło Boże zostało zatrzymane, ludzie się uaktywnili w sferze osobistych celów, żeby porobić to, co trzeba zrobić, nie? Czyli trzeba mieszkanie, trzeba lepszą pracę, trzeba szkołę, trzeba... Znaczy oczywiście wtedy rozumiecie, no. Trochę inne cele, ale zasadniczo te same, dotyczące bytowania naszego, osobistych spraw, osobistych interesów, poprawy swoich warunków mieszkaniowych, poprawy zdrowia i tak dalej. Takimi rzeczami się zajęli. I właśnie wtedy wystąpił prorok Aggeusz, w 520 roku. I Aggeusz, jako prorok Pana, nie tylko on sam, bo też Zachariasz go wspierał, w słudze Bożym, całą energię, całą żarliwość skupili na tym, żeby wezwać Izraelitów do powrotu do tej idei odbudowy, odbudowy świątyni w Jerozolimie, żeby przywrócić serca Żydów do tego, co najważniejsze, do domu Bożego, żeby się skupili na tym, co jest wolą Bożą, co Bóg im dał, co Bóg im umożliwił, a oni odwrócili swoje serca od tych rzeczy. I jak znamy to przecież, to wezwanie, czy już czas, żebyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, kiedy świątynia Pana leży w gruzach, wołał Aggeusz. Oni już zaczęli na tyle się zajmować swoimi domami, swoimi sprawami, że już tam mieli już nie tylko domy, jakiś dach nad głową, ale już kafelki tam jakieś, gresy i tak dalej układali, żeby już tak było. I prorok Aggeusz zaczął przemawiać pełen zapału, pełen gorliwości. Czytając księgę Aggeusza możemy to zauważyć. Nie będziemy czytać tej księgi całej teraz, ale polecam lekturę. W każdym bądź razie, w 14 wersecie 1 rozdziału Aggeusza czytamy: wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Potrzebny był ten prorok. Potrzebne było słowo od Boga, żeby zwrócić ich serca znowu we właściwą stronę, a żeby znowu zajęli się tym, dlaczego w ogóle Bóg ich przyprowadził z powrotem. Dlaczego Bóg poruszył serce króla perskiego. Dlaczego te wszystkie okoliczności wcześniej, przed laty, zostały uruchomione, żeby oni właśnie mogli odbudować miejsce czci swojego Boga. Oczywiście to budowanie nie miało takiego charakteru i takiego rozmachu, jak budowanie świątyni przez Salomona. To rozumiemy. Kiedy Salomon budował świątynię, to wszystkiego było pełno, nawet za dużo, i robili to taką fantastyczną budowlę, że ho, ho, ho. A teraz to budowanie poniewoli nie miało takiego charakteru fantastycznego. Ale Bóg wezwał Ageusza, żeby powiedział do Żydów w drugim rozdziale, w drugim wersecie, czytamy: mów do Zorobabela, syna Szealtiego, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? No, w porównaniu z tamtą świątynią, z tamtą atmosferą budowy, to wygląda jak nic. Lecz teraz, czwarty werset. Bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehozadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. I rzeczywiście, posługa proroka Ageusza wpłynęła pozytywnie. Ludzie przyłożyli się do dzieła, powróciło błogosławieństwo Boże i odbudowa została dokonana. Zakończono ją pomyślnie w 516 roku, czyli jak 4 lata po tym, jak Ageusz wystąpił, 4 lata potem już świątynia była odbudowana, zrobiono uroczyste otwarcie, rozpoczętą służbę. Czyli w 536 rozpoczęli odbudowę, stanęło to na 20 lat, bo dopiero w 516 zakończono. 4 lata pod koniec tego zastoju uruchomiono na nowo, dzięki posłudze proroka Ageusza, uruchomiono pracę, odbudowę i zakończono. Dlaczego opowiadam, przywołuję dzisiaj tę historię? Ano właśnie dlatego, że każdy z nas, albo prawie każdy z nas, został kiedyś wezwany do tego, żeby wracać do Boga. Żeby wracać do społeczności z Bogiem, tak czy nie? Żeby to nasze życie marne w niewoli grzechu, żeby zakończyć ten okres. Bóg otworzył nam łaskę, Bóg otworzył nam drzwi, otworzył nam oczy, Bóg poruszył nasze serce i inne serca, żeby nam z kolei umożliwiały to, żeby nas zachęcały do tego, żebyśmy wracali. Bóg dał nam tę łaskę, ale różnie potem to nasze życie wyglądało. Żebyśmy to dobrze uchwycili, najpierw zacznijmy od tego, że człowiek jakby składa się z dwóch części, przepraszam za tego rodzaju tłumaczenie. Jest człowiek zewnętrzny, to my, nasza dusza, nasze ciało, my tacy, ten naturalny człowiek. I jest też człowiek wewnętrzny, człowiek duchowy. Zewnętrzny i wewnętrzny. Zmysłowy i duchowy. Jasne? No i nowe narodzenie spowodowało, że ten wewnętrzny, duchowy człowiek zaczął żyć. Zrodziła się idea życia dla Boga, oddania dla Boga, służenia Bogu. Wtedy się dopiero to zrodziło. Przedtem to było dla nas nieznane. zrodziło się, no i z wielkim entuzjazmem niektórzy z nas zaczęli to życie dla Boga, żeby już teraz dla Boga wszystko poświęcać, żeby budować dla Jego chwały, żeby wzrastać, samemu wzrastać w duchowo. Jeśli zaś chodzi o tego człowieka zewnętrznego, człowieka zmysłowego, to ten człowiek oczywiście, on dalej ma swoje potrzeby, swoje myśli i te sprawy naturalnego człowieka gdzieś tam ciągle stały za plecami i czekały na to, że być może nam te cele duchowe, te pragnienia duchowe w pewnym momencie się może trochę rozmyją i w tym momencie od razu te sprawy zewnętrznego człowieka, człowieka zmysłowego zajmą to miejsce spraw duchowych. No bo to tak jest, że spotykają się w każdym z nas sprawy i duchowe, i sprawy cielesne. Sprawy życia doczesnego i sprawy wieczności. Bóg nas powołał do tego celu, o którym żeśmy wspomnieli na początku, do tego, żebyśmy w tym kierunku przede wszystkim podążali, ale to nie znaczy, że te cele doczesne, cele życiowe, cele dotyczące spraw materialnych i tak dalej, że one umarły na amen w naszym życiu i już my nigdy się nie damy odprowadzić od celów duchowych. Tak jak Izraelici rozpoczęli odbudowę Domu Bożego, mieli możliwość, żeby to kontynuować, ale z powodu trudności okazało się, że te cele najważniejsze na niedługim czasie się im rozmyły. Naturalną sprawą dla nas jest to, że w pierwszej kolejności myślimy o potrzebach materialnych, o potrzebach doczesnych, o naszych sprawach tutaj życiowych. Czy chcemy, czy nie chcemy, to te rzeczy się w naturalny sposób wysuwają na pierwszy plan w naszym życiu. I trzeba koncentracji, trzeba decyzji, trzeba każdego dnia na nowo podejmować staranie o to, żeby te cele, duchowe cele, mieć na względzie i realizować. Bo jeśli się zagapimy, zaniedbamy, to wkrótce te cele doczesności szybko zajmą miejsce cele duchowe w naszym życiu. I tu nie potrzeba do tego żadnego wysiłku, wystarczy się troszeczkę zagapić, troszeczkę się zaniedbać w swoim życiu duchowym, w społeczności z Bogiem, w czytaniu Słowa Bożego, w modlitwie, w uczestnictwie w zgromadzeniach ludzi wierzących i szybciutko cele doczesne, nasze sprawy, sprawy życia tutaj na ziemi, sprawy ciała zajmą miejsce. Naprawdę wiecie chyba z doświadczenia, jak łatwo się to może stać. Pan Jezus mówi: nie troszcie się, co będziecie jedli, co będziecie pili, co się będziecie przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Czyli naturalnie żyjący ludzie na tej ziemi, kierujący się swoimi naturalnymi zmysłami, właśnie biegają. Cała gonitwa tego świata jest za czym? Za jakimiś wzniosłymi, wspaniałymi rzeczami duchowymi? Nie, tylko za tym materialnym bez przerwy, więc kupić, sprzedać, nabyć, mieć, używać, zamienić i bez przerwy tylko za tym, i za tym, i za tym. A Pan Jezus mówił, że życie to jest coś więcej. Bóg chce, żebyśmy kierowali nasze serca ku rzeczom wyższym. I w praktyce to jest tak, że te wciskające się cele doczesności zakłócają naszą służbę dla Boga, nasze życie dla Boga. Zakłócają na tyle, że wielu wierzących nie tylko, że nie robi postępów dalszych we wierze, we wzroście, w służbie Bożej, ale też zaczyna się wycofywać i zaczyna się odwracać od Bożych celów. Dlatego Pan wezwał w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 33 wersecie: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To właśnie w tym samym duchu Pan Jezus powiedział, co wtedy prorok Ageusz wołał do Izraelitów. To nie jest czas, to nie jest wola Boża, żebyście się skupili na tym, żeby na tych swoich domach, na swoich sprawach, dlatego gdy dzieło Boże trzeba wykonać, że Królestwo Boże domaga się tej koncentracji. Najpierw szukajcie sprawy Królestwa Bożego. Najpierw się zajmijcie domem Bożym, a wszystko inne będzie wam dodane, mówił Jezus. Słowo Boże uczy nas także, że kiedy odwracamy priorytety w naszym życiu, to pojawiają się określone objawy, ale też i konsekwencje tego odwrócenia. Objawem podstawowym tej zmiany priorytetów jest to, że brakuje nam czasu na sprawy duchowe. Ogólnie jesteśmy jak najbardziej wierzący, jak najbardziej kochamy Pana Jezusa, ależ absolutnie my nie przestaliśmy wierzyć w Boga. Absolutnie nie. My przecież, oj, my z Panem Jezusem to całe życie byśmy chcieli i tak dalej. Tylko, że nie mamy czasu na sprawy duchowe. O tak, my kochamy zbór, kochamy dzieła Boże i tak dalej, tylko z powodu dekoncentracji w kwestii priorytetów, zmiany priorytetów, może niechcący, popadamy w taki stan, że po prostu już nie mamy czasu na sprawy duchowe. I trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, żeby poczytać Słowa Bożego, żeby się spokojnie pomodlić, żeby serce zachować przy sprawach Bożych. Jest to bardzo, bardzo trudne z powodu tego, że chcący, niechcący priorytety, żeśmy sobie gdzieś tam trochę przestawili. Pojawia się też wtedy niepokój duchowy. Ktoś, kto narodził się na nowo, kto miał społeczność z Bogiem, kogo serce jest generalnie przy Bogu, kiedy mu się te priorytety przestawią, to nie ma pokoju wewnętrznego. Jest zaniepokojony. Zaniepokojony, że coś jest nie tak w jego życiu. Przypomina mi się Dawid, który, pamiętacie, no, wielki król Izraela i budowniczy, jak tak go Bóg pobłogosławił, jak już założył miasto Dawida, jak już wybudował sobie jeden pałac letni, drugi pałac zimowy sobie wybudował, miał przychylność okolicznych narodów, złoty wiek Izraela w tym czasie, cały naród był za nim, nasz król, to w ogóle się rzadko zdarza, żeby takie poparcie mieć, nie wiem, miał może z 90% albo 95% poparcia, który dzisiaj prezydent albo premier ma takie poparcie, a on miał takie totalne poparcie w narodzie. Ale czytamy w pierwszej księdze Kronik w 17 rozdziale, a gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. To oczywiście byśmy powiedzieli, jak się czyta cały kontekst, to nie był jego błąd. To też wolą Bożą było, żeby do tej pory skrzynia przymierza była w namiocie, bo to wielka lekcja była dla Izraela. Ale zauważcie, że Dawid, człowiek Boży, gdy mieszkał w tym pałacu, a jak szedł do domu Bożego, to szedł, wiecie gdzie szedł? Do namiotu szedł. To coś go niepokoiło, coś go ruszało. Coś jest nie tak, jakieś priorytety żeśmy odwrócili. Domu Bożego nie ma, tylko namiot i trzeba go tam co chwilę cerować. A ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a nie z jakiejś sosny czy modrzewia, tylko z cedrowego. Więc takie rzeczy się pojawiają w naszych sercach, w sercach ludzi wierzących, gdy nasza koncentracja jest w niewłaściwym punkcie. Ogólnie rzecz biorąc, czujemy, że coś jest nie tak. Pojawia się też przeciążenie, frustracja, narastają pretensje do innych. No tak jak pamiętamy dom Marty i Marii. Nieraz o to wspominamy. Jedna jest skoncentrowana na Jezusie. Nieważne. czy będzie to, czy nie będzie, herbata, czy kawa, czy cukrzona, czy z mleczkiem, czy nie, czy z ekspresu, czy taki smak, czy taki, to głupoty, głupoty, nieważne. Ona jest tam i ona zapatrzona, zapatrzona. A druga, dla niej ważne, czy będzie cukrzony, czy nie, czy będzie na takim talerzu, czy na takim, czy łyżeczka jest od kompletu, czy nie jest od kompletu, czy obrus jest dostatecznie wyprasowany, czy nie, czy krzesła są odpowiednio ustawione, czy łyżka z prawej, czy z lewej. To wszystko jest takie ważne, takie ważne. I ona przy tym się kręci, biega, lata i co? I frustracja ją ogarnia. I pretensja. Panie, czy nie widzisz, że ja się tu krzątam przy tym wszystkim, a ona sobie siedzi? Powiedz jej, żeby się wzięła w garść, żeby mi to pomogła. No Panie, co to w ogóle jest? To tak właśnie się dzieje z wierzącym człowiekiem, który się skoncentruje, chcący czy niechcący, na sprawę doczesności, że potem bardzo łatwo też popada w jakąś frustrację, bo Duch Święty go niepokoi przecież. I tak łatwo dochodzi do konfliktów. Paweł pyta Koryntian, skoro są między wami niesnaski, skoro między wami jest zazdrość, są kłótnie, co to oznacza? Co to oznacza, że duchowi jesteście? Że sprawy Królestwa Bożego wszyscy szukacie najpierw? Nie, to świadczy, że cieleśni jesteście, że się zajmujecie rzeczami, które z duchowego punktu widzenia są naprawdę drugo, trzecio, dziesięcioplanowe. W tej całej historii, którą żeśmy omawiali, też pojawia się też ten wątek bardzo delikatny, mianowicie porównywania tego, co jest dzisiaj, z tym, co jest u innych, co było kiedyś. Ci, którzy patrzyli na odbudowę świątyni za czasów Zorobabela, mogli powiedzieć i mówili, co to w ogóle jest. Ja mam starą fotografię, to ja wiem, jak wyglądała świątynia. Oto była świątynia, oto była kiedyś służba Bogu. A co wy tu chcecie robić, ludzie? Jak Nehemiasz odbudował mury miasta, to oni sobie mówią, co ci nam zniżyć tu wyrabiają? To tylko list skoczy na to i to się przewróci w ogóle. Po co to by? To jest też duże niebezpieczeństwo, gdy się zaczyna w tych kategoriach patrzeć na aktualne dzieło Boże. Więc myśląc o naszym życiu duchowym, bracia i siostry, myśląc o tym, jak bardzo ważne jest, aby ten cel, który Bóg nam wyznaczył w Chrystusie, cel wiary, zbawienie naszej duszy, osiągnięcie Królestwa Bożego, społeczności z Bogiem niezakłóconej tą całą doczesnością, ten cel, do którego się cały czas przeciskamy i powinniśmy przeciskać, żeby to osiągnąć, potrzeba nam na nowo spojrzeć z wiarą, spojrzeć we właściwą stronę, spojrzeć na Pana. Bóg mówił przez proroka Ageusza w 2:9, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzy pokojem, mówi Pan Zastępów. Nieważne, jakie są dzisiaj porównania. Jeśli ja dzisiaj patrzę na moje życie, ja chrześcijanin, ach, jak myślę o innych mężach Bożych, myślę o tych, jak służą Bogu, jaki mają sukces duchowy, jak się wspaniałe rzeczy dzieją, patrzę na siebie i mówię, biedactwo takie, biedactwo. To za w ogóle tego. Ale chodzi o to, żebym spojrzał z wiarą. Skoro On zaczął we mnie swoje dzieło, skoro On zaczął w Tobie swoje dzieło, to wzywam Was dzisiaj w imię Boże, skoncentrujmy się znowu na sprawach Królestwa Bożego. Może nasze odbudowywanie naszej społeczności z Bogiem zostało zatrzymane na lat 10, 15, 20. Może coś się wydarzyło, może ktoś nam przeszkodził, że się zatrzymaliśmy, że nie ma w nas już zapału, że nie ma w nas pragnienia, że tak z rozpędu trochę przychodzimy tu na nabożeństwa, że tak z rozpędu, takim siłą tego rozpędu jeszcze wierzymy, ale nie ma w nas tego żaru ognia. To dzisiaj chciałbym na podstawie tej historii, jak Ageusz wtedy stanął, tak ja bym chciał stanąć dzisiaj przy Was i powiedzieć, bracia i siostry, Pora skupić się na Królestwie Bożym. Na nowo się skupić na Królestwie Bożym. Zacząć szukać tego, co duchowe w naszym życiu przede wszystkim. Bo inaczej nie osiągniemy celu. I szkoda będzie tych lat, i szkoda będzie tych wszystkich możliwości, jakie Bóg nam dał. Potrzeba nam wiary. Nie tylko rozumu, nie tylko oceny według tego, co widzimy, co nasze zmysły postrzegają. Potrzeba nam wiary. Dzisiaj jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Dzisiaj jeszcze dzieło nie jest zakończone. Dzisiaj, jak spojrzysz w lustro, może widzisz marny obraz, nie widzisz obrazu bohatera wiary, nie widzisz może kogoś, kto jest już podobny do Jezusa całkiem. No, możesz nawet widzieć obraz kogoś, kto jest wyjątkowo niepodobny w pewnych chwilach do Jezusa. Ale błagam was, uchwyćmy się wiarą, że ten, który zaczął w nas swoje dzieło, będzie je dalej pełnił. On nie podejdzie, kiedy tylko go poprosimy, kiedy staniemy znowu przed nim, powiem: Panie, ja chcę dalej iść w tę stronę, podjąć dzieło, które zostało zarzucone, jak Żydzi na te 16 czy ileś lat zaniechali odbudowy, zajęli się swoimi sprawami, ale znowu się wzięli, ponieważ prorok przyszedł do nich i powiedział: słuchajcie, to nie jest czas, żebyście się zajmowali swoimi sprawami. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Te inne rzeczy będą wam dodane. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wielu rzeczy nie możemy dzisiaj zobaczyć, ale trzeba, żebyśmy się uchwycili wiarą. Dosłownie, wiara jest argumentem na rzeczy niewidzialne. Nie widzimy, ale mamy argument w sercu. Wiara. Znowu wstanę. Znowu uporządkuję swoje życie. Znowu Pana postawię na pierwszym miejscu. Znowu sprawy duchowe postawię na pierwszym miejscu w moim życiu. Znowu będę się modlić. Będę czytać Słowo Boże. Będę uczestniczyć w nabożeństwach, będę głosić Ewangelię, będę się dzielił z innymi tym, co już mam, tym, co już Bóg dał mi przeżyć. Wezmę to niewiele, co mam i zacznę używać dla chwały Bożej. I Bogu się taka postawa podoba. On mówi: przyszła chwała tego domu będzie większa niż tamtego poprzedniego. To, co dzisiaj widzisz, jakkolwiek marnie wygląda, gdy to dasz Bogu, gdy swoje serce dasz Bogu, gdy staniesz znowu, to Bóg to przerobi i użyje i będzie miał chwałę. Słuchajcie, w szybkim tempie zbliża się nasza wieczność. W każdej chwili odchodzą ludzie, w tej sekundzie odeszło tysiące kolejnych osób i zakończyła się ich pielgrzymka. Nasz cel, wieczność, przybliża się w szybkim tempie. Życząc wam wszystkim 100, a nawet 150 lat, i tak mam świadomość, i wy też macie świadomość, że to się bardzo przybliża. Pędzimy w stronę wieczności. Nie potrafimy i nie możemy tego zmienić, bo takie jest przeznaczenie, tak postanowione jest przez Boga, że mamy odejść z tego świata. I ponieważ nasza wieczność się tak szybko przybliża, domaga się naszej koncentracji, naszej uwagi większej. To, na czym się dzisiaj często koncentrujemy, to dzisiaj dla nas jest takie ważne, za dzień, za dwa, za miesiąc nie będzie miało żadnego znaczenia. Dlaczego mielibyśmy serce, energię, wszystkie siły oddawać czemuś, co jutro się nie będzie w ogóle liczyć? Skoncentrujmy się na tym, co będzie się liczyć na całą wieczność, przyjaciele. Na tym się skupmy. O to zabiegajmy. O to się zatroszczmy. Jakże ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, pyta nas Słowo Boże w liście do Hebrajczyków. Więc pora skupić się na Królestwie Bożym. Co by na to? Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili takim, z czegoś takiego nie robimy za często w naszym zborze. Ale jeśli czujesz się trochę jak ci Żydzi kiedyś, którzy najpierw z wielkim zapałem zaczęli, a potem zarzucili dzieło Boże i zajęli się swoimi sprawami I zresztą no, normalne, że się zajęli, bo przecież to jest, jak mówiliśmy, taką naturalną rzeczą, że człowiek troszczy się o byt, o różne sprawy doczesne i tak dalej. Jeśli czujesz się trochę kimś takim, jeśli czujesz, że trzeba by było w twoim życiu naprawdę znowu ustalić priorytety i Boga postawić na pierwszym miejscu, sprawę zbawienia swojej duszy postawić na pierwszym miejscu, służbę Bogu postawić na pierwszym miejscu i chciałbyś to w jakiś sposób dzisiaj przed Bogiem wyrazić, to ja jeden z takich sposobów chciałem zaproponować, żebyśmy wszyscy ci, którzy chcą to dzisiaj przed Bogiem jakoś zaznaczyć, żebyśmy podnieśli na momencik rękę. Nie musimy się oglądać, patrzeć, kto podnosi rękę, ale się przed Bogiem tak dzisiaj zaznaczyli. Panie, na nowo chcę moje priorytety ustawić tak, żeby sprawy Twego Królestwa były na pierwszym miejscu w moim życiu. Kto chciałby to zrobić, niech podniesie na moment rękę. Alleluja. Bo właśnie teraz ci, którzy podnieśli rękę, będziemy się razem modlić, a tych, którzy nie podnieśli rękę, proszę, żebyście się o nas modlili, żebyście zawołali o nas to przed Bogiem, żeby Pan nas wspomógł, żeby wypełnił nas takim duchem, jak kiedyś wypełnił Zorobabela, tego arcykapłana Jozuego i innych, całą resztę ludu, że oni się ruszyli, przyszli, zaangażowali się znowu. Módlcie się za nas, proszę was. I my, którzy podnieśliśmy rękę, módlmy się gorliwie, aby Pan tchnął swego ducha, aby nas wypełnił takim entuzjazmem dla sprawy Królestwa Bożego, żebyśmy mogli znowu tak odzyskać tę radość, że robimy w naszym życiu to, co przynosi chwałę Bogu, że serce, że życie, że energię oddajemy temu, co będzie trwało wiecznie, a nie temu, co jest krótkotrwałe i wkrótce przeminie. O Panie Jezu, chcę Ci serdecznie podziękować za to, że dajesz nam dzisiaj następny impuls do tego, abyśmy się całym sercem skoncentrowali na sprawach Królestwa Bożego. Panie Jezu, jest mi smutno, że nieraz gdy patrzysz na mnie, widzisz, jak się uganiam za sprawami tego świata, za sprawami doczesnymi, jak jakiś zwykły poganin, pędzę, aby nadążyć, aby to i tamto kupić, aby to mieć. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za to. I dzisiaj, gdy stoję tu razem z braćmi i siostrami, mówię Ci, chcę się skoncentrować na sprawach Twojego Królestwa, na Twoim dziele. Chcę moje serce odwiązać od tego, do czego jest przywiązane w naturalny sposób. Chcę umartwić to, co jest w moich członkach ziemskiego, zmysłowego. I moje myśli znowu ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż skierować. Do Ciebie dążyć, Panie. O, tak jak tonący na Titaniku miał świadomość, że odchodzi z tego świata i nie może tego zmienić. I kierował swoje myśli ku Tobie. Tak ja na tym świecie, tonącym świecie, skazanym na potępienie, moje myśli kieruję ku Tobie. Ku Tobie wzwyż, Panie. I chcę osiągać ten cel, który mi wyznaczyłeś. To dziedzictwo nieznikome, niezwiędłe, zachowane dla nas, którzy mocą Bożą jesteśmy strzeżeni. Dziękuję Ci za to, że nas strzeżesz, że też dzisiejsze nabożeństwo jest oznaką Twojej miłości do nas i tego, że troszczysz się, abyśmy nie przegapili swojej szansy, żebyśmy zajęli się tym, co naprawdę jest najważniejsze. Żebyśmy te rzeczy doczesne traktowali jako drugoplanowe, żeby one nie zdominowały naszego życia. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie o każdego z nas, którzyśmy podnieśli rękę, abyś pomógł nam się wyflątać, Panie, z tego, co może żeśmy popadli. Abyś dodał nam sił, Panie, abyś nas pobłogosławił, słysząc naszą modlitwę, widząc naszą postawę, abyś nas wspomógł, Panie Jezu, abyśmy wszyscy byli uratowani, aby nikt nie zginął, abyśmy wszyscy mieli żywot wieczny i nie tylko byli zbawieni jak przez ogień, ale żebyśmy mogli otrzymać nagrody w niebie za to, żeśmy tutaj na tej ziemi potrafili odłożyć sprawy doczesności na dalszy plan, żeśmy zawsze byli skupieni na tym, co najważniejsze, co przynależy do Twojego Królestwa, co jest troską o sprawy, o interesy Twojego Królestwa. O to się może dla nas wszystkich. Serdecznie Ci dziękując za to, że jesteś dla nas dobry i pokazujesz nam drogę i zachęcasz nas i napełniasz nas duchem. I możemy być pewni, przez wiarę możemy być pewni, że nas doprowadzisz do celu. Alleluja. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Amen.